也能可以为不一的关闭耶稣是造别的事。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem Marta Grabowska
oraz Szymon Kamysz. Omnibus, omnia factus, stawszy się wszystkim dla wszystkich. Tak brzmi dewiza naszego dzisiejszego gościa, a jest nim Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, pasterz diecezji toruńskiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam Was, drodzy młodzi, ale też wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Rozpoczynamy najważniejszy czas w roku dla każdego chrześcijanina, czyli Triduum Paschalne. Wielki Czwartek obchodzimy na pamiątkę ustanowienia między innymi sakramentu kapłaństwa. Księże biskupie, czy mógłby ksiądz biskup wrócić pamięcią do pierwszego Wielkiego Czwartku, który przeżył jako osoba duchowna i jaki to był dzień dla księdza biskupa?
Dla mnie każdy Wielki Czwartek to jest bardzo niezwykłe przeżycie, ponieważ tak jak już wspomnieliście, to jest dzień, kiedy my uświadamiamy, właśnie wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii. Dlatego, że kapłaństwo jest bardzo ściśle związane z Eucharystią, ze sprawowaniem mszy świętej, czyli uobecnianiem ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla mnie to dzień bardzo niezwykły, ponieważ ja dotykam źródła swojego powołania, swojej misji. I zdaję sobie sprawę, że w Wielki Czwartek Pan Jezus powołał apostołów i udzielił i zostawił im ten wielki dar, Eucharystię, no i kapłaństwo również.
Kiedy po raz pierwszy obudziła się w księdzu biskupie myśl o wkroczeniu na drogę kapłańską, o tym, aby zostać apostołem Chrystusa?
To jest trudne pytanie, dlatego że pewnie trudno mi wskazać taki moment, taki jeden punkt w historii mojego życia. Ale jeżeli mamy troszeczkę czasu, to opowiem o tym. Należałem do oazy, do tak zwanej oazy, czyli uczestniczyłem w ruchu Światło Życie, tam przychodziłem formacji. Wszystko to zawdzięczałem mojemu księdzu proboszczowi, który mnie zaprosił do wspólnoty oazowej. To było pierwsze takie spotkanie z Kościołem żywym. Nie tylko z tym Kościołem, który jest w parafii, ale ja zobaczyłem, że ten Kościół ma też inne wymiary, że jest bardzo wielu ludzi młodych, którzy dynamicznie przeżywają swoją wiarę, chcą się dzielić doświadczeniem wiary. Ale wtedy jeszcze nie było takiego momentu, że ja sobie myślałem, że ja będę księdzem. Ksiądz wydawał mi się kimś bardzo odległym, na piedestale, no świętym. Ja miałem tą łaskę, że spotykałem się z księżmi bardzo dobrymi. Księżmi, którzy byli święci. Ja ich tak widziałem. I w moich oczach naprawdę byli święci. Byli oddani bez reszty Kościołowi, młodzieży. Byli mądrzy. Więc mi się nawet w głowie nie mieściło, że ja też mógłbym być kiedyś kapłanem. To był ten pierwszy etap. Drugi etap był taki, że byłem też ministrantem i byłem lektorem w parafii. I tu już byłem bardzo blisko ołtarza i czasem rodziła się taka myśl, kiedy ja patrzyłem na kapłana, to sobie tak myślałem, może marzyłem nawet, że ja też bym tak chciał. Ale to były bardzo nieśmiałe marzenia, takie pragnienia bardzo, bardzo nieśmiałe, bo jak znowu mi towarzyszyła ta myśl, że kapłan jest kimś wybranym i wyjątkowym. I dopiero w szkole średniej, właśnie kiedy zbliżałem się do matury, wówczas do mnie dotarło to pytanie, co ja chcę robić w życiu, jaką drogę chcę wybrać. I wówczas zrodziło się w moim sercu takie głębokie pragnienie, że ja chcę być kapłanem, chcę być dla Kościoła, chcę służyć drugiemu człowiekowi. A poniekąd, wydaje mi się, że to też warto podkreślić, ja byłem tak bardzo pozytywnie zachwycony posługą księży, których spotkałem. Ja chciałem być taki jak oni, ja chciałem robić to, co oni robią. To znaczy chciałem być blisko ludzi młodych, blisko ludzi, którzy potrzebują pomocy. Miałem bardzo pozytywny obraz kapłaństwa i to był pewnie ten moment, czyli to było przed maturą już, ale kiedy wstępowałem do seminarium, to proszę mi wierzyć, ciągle mi towarzyszyły też wątpliwości. To nigdy nie było tak, że ja byłem już do końca przekonany. Poza tym zdawałem sobie sprawę, że ja jestem słabym człowiekiem, że nie mam tylu że nie jestem aż tak uzdolniony. To wszystko miałem tego świadomość. No ale Pan Bóg tak tym pokierował. To już było w rękach Pana Boga. Tak już tym wszystkim pokierował, że doprowadził mnie do sakramentu święceń.
Wspomniał ksiądz biskup właśnie o tych wątpliwościach i czego na początku tej drogi kapłańskiej najbardziej się ksiądz biskup obawiał?
Niemalże wszystkiego. Obawiałem się tego, że nie poradzę sobie z nauką. Dla mnie te przedmioty, które były w seminarium duchownym, one wydawały mi się niezwykle trudne. Na początku jest w seminarium filozofia. Jak ja zobaczyłem rozkład zajęć na początku i tam była metafizyka, teoria poznania, to zupełnie obco brzmiące nazwy. Pierwsze wykłady to też terminy filozoficzne. Wydawało mi się, że to jest nie do opanowania, to jest bardzo odległe. Więc to był taki pierwszy lęk, że ja sobie naukowo, zwyczajnie, po prostu nie poradzę sobie. Drugi lęk był taki, że ja bałem się, że kiedy dojdę do tego kapłaństwa, albo nawet w tym seminarium, że ja nie jestem tak święty, jak ja sobie wyobrażałem kapłanów. Że ciągle mi brakuje czegoś, że to jednak jest taka droga, która wymaga ode mnie większej pracy, a ja nie jestem w stanie tej pracy podjąć. Takie miałem lęki na początku. Potem były takie lęki, że ja się nawet bałem tego, czy ja będę w stanie przepowiadać Słowo Boże, czy ja będę w stanie życie oddać dla Jezusa, kiedy taka będzie potrzeba. No więc to było dużo tych różnych lęków, ale one z czasem stają się coraz mniejsze. Trochę tak jak mówił święty Ignacy Loyola, jeśli coś na początku budzi lęk, albo nawet w jakiś sposób budzi taki respekt, to potem daje dużo radości. A jeżeli jest odwrotnie, to możemy powiedzieć, że to jest dzieło złego ducha. Jeżeli coś daje dużo radości na początku, a potem smutek, to jest dzieło złego ducha. Jak coś na początku rodzi różnego rodzaju obawy, lęki, ale potem daje pokój i radość, to jest dzieło Boga.
Księże biskupie, a jak rodzina zareagowała na decyzję?
Kiedy ja podjąłem decyzję o tym, żeby wstąpić do seminarium duchownego, to już nie żył mój tatuś. Ja już byłem z mamą i z bratem moim. Ja mam brata starszego ode mnie, 9 lat, i brat już miał rodzinę swoją. Moja mama to kobieta bardzo pobożna, ale też realistka. Moja mama nigdy nie namawiała mnie do kapłaństwa, ale też nigdy nie zrobiła nic, co by mnie zniechęcało. Wręcz przeciwnie, ja wyczuwałem, że ona się modli w mojej intencji i że bardzo by się cieszyła, gdybym został kapłanem. Natomiast nigdy mnie nie zmusza, nawet proszę sobie wyobrazić, że kiedy ja wracałem do domu na różnego rodzaju ferie czy tam przerwy takie, kiedy była jakaś taki moment, kiedy mogłem wrócić do domu z seminarium, to moja mama za każdym razem, kiedy już zbliżał się czas powrotu do seminarium, to mnie pytała: chcesz wracać? Bo pamiętaj, możesz zostać. Ja wtedy tego do końca nie rozumiałem, ale dzisiaj na to patrzę jako na wielką mądrość. Ona chciała, żeby to była moja decyzja, przemyślana, przeżyta, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, że ja sobie będę wyrzucał, albo może ona by sobie wyrzucała, że to była decyzja, że ja zostałem przynaglony do tej decyzji. Zdawała dużo tej wolności, bo ona wiedziała, że to Pan Bóg musi ze mną rozmawiać. To się musi dokonywać w tej relacji do Pana Boga. Osoby, które są na zewnątrz, mogą pomóc, mogą się modlić, mogą wspierać, ale decyzja jest człowieka i w relacji do Pana Boga.
Mówi się, że im jest się wyżej w hierarchii, tym trudniej, bo większa odpowiedzialność, a tym samym więcej obowiązków. Jaka była księdza biskupa reakcja na decyzję papieża Benedykta XVI, że zostanie biskupem?
Ja byłem najpierw zaskoczony bardzo, bo ja nie przypuszczałem, że zostanę biskupem, że takie powołanie, że tak będzie się układała moja droga życia kapłańskiego. Pierwsze to zaskoczenie. Druga reakcja to też takie wielkie pytanie, czy ja jestem w stanie wykonywać dobrze tą posługę. I kiedy rozmawiałem z nuncjuszem apostolskim, który w imieniu Ojca Świętego zadaje to pytanie, czy przyjmuje się tą posługę, to ja wyraziłem te swoje obawy i mówiłem, ja nie wiem, czy ja jestem godny tego. Wówczas ksiądz arcybiskup nuncjusz odpowiedział, że to jest to, czy ja jestem godny, czy nie, to już jest decyzja Ojca Świętego. Ja tylko mam wyrazić to przekonanie, że chcę podjąć to wyzwanie. I ja powiedziałem, oczywiście, że chcę, życzenie Ojca Świętego jest dla mnie rozkazem i tak nie wyobrażałem sobie, żeby inaczej do tego podejść. Ale no, na pewno byłem zaskoczony i było dużo znaków zapytania. Nie wiedziałem, jak to będzie się realizowało. Poza tym wydawało mi się, że jestem bardzo młody i że będzie mi trudno w relacjach z księżmi, czy ja będę w stanie nawiązać, czy księża będą mnie przyjmowali jak biskupa, to znaczy tego przełożonego. No sporo miałem takich obaw, ale one okazały się, bardzo szybko okazało się, że one wszystkie były bezpodstawne. Bo księża mnie przyjęli bardzo dobrze i z wielką życzliwością i z szacunkiem. Pomagali mi, a jednocześnie przyjmowali jako biskupa.
Na początku audycji przywołaliśmy taką dewizję księdza biskupa, stawszy się wszystkim dla wszystkich. Jak te słowa wpisują się w realizowaną przez księdza biskupa misję i co dla księdza biskupa one oznaczają?
To są słowa świętego Pawła, apostoła. W takim dosłownym sensie wszystkim dla wszystkich to jest Chrystus. I pewnie tylko Chrystus potrafi być wszystkim dla wszystkich. Ale apostoł Paweł mówi o tym, że on się stał wszystkim dla wszystkich, czyli że jest przygotowany na to, żeby i niedolę znosić, i błogosławieństwo, ale wszystko to przyjmuje po to, żeby ocalić chociaż jednego, chociaż niektórych. Czyli jest gotowy rozmawiać z każdym, jest gotowy spotkać się z każdym, wchodzić niemalże w każde środowisko. Ale po to, by tam ewangelizować, by chociaż jednego człowieka pozyskać dla sprawy Bożej, a właściwie dla zbawienia, bo to jest główny cel, bo przecież my nie chodzi o sprawę Bożą jako jakąś abstrakcję, tylko chodzi o to, żeby ten człowiek zrozumiał, że on otrzymuje wielki dar, że może dojść do zbawienia, do spotkania z Bogiem. I tak to rozumiem. Być wszystkim dla wszystkich to znaczy być dyspozycyjnym, otwartym, nie bać się różnych środowisk, a my wiemy, że czasem są środowiska nawet wrogie wobec nas. Więc nie bać się tych środowisk, ale wszędzie być świadkiem Pana Jezusa, wszędzie głosić Jezusa Chrystusa i odważnie też, grzecznie, ale odważnie mówić o Jezusie Chrystusie, o prawdzie, o Królestwie Bożym.
Co ksiądz biskup najcenniejszego wyniósł z posługi w diecezji pelplińskiej?
No to była pierwsza.
Taki
sprawdzian dla młodego biskupa.
Takie doświadczenie wyniosłem, że w relacji bezpośredniej do ludzi można bardzo wiele zyskać. Kiedy zaczynamy rozmawiać z ludźmi, kiedy jesteśmy blisko nich, kiedy traktujemy ich jak braci i siostry, ale nie tylko w sensie teologicznym, ale wprost, to można bardzo dużo wynieść i można ludziom też sporo powiedzieć, można drugiemu człowiekowi sporo powiedzieć. I nawet kiedy to będzie prawda trudna, może i gorzka dla niego, bo wymagająca zmiany życia, to jeżeli te relacje będą takie serdeczne i bliskie, to drugi człowiek jest w stanie to przyjąć i on zrozumie, że to są słowa, czy to, co my mówimy, wypływa z miłości do niego, a nie z niechęci. Natomiast kiedy tylko i wyłącznie przemawiamy oficjalnie, zewnętrznie i z dystansem, to często nasze słowa nie są przyjmowane albo są traktowane jako słowa, które kogoś oskarżają, chcą stygmatyzować, chcą odrzucić, a trudno dostrzec w tych słowach tą moc, która podnosi. Trudno dostrzec słowo miłości, które ma wyzwolić, pomóc zmienić się wewnętrznie. Więc to wyniosłem z diecezji pelplińskiej, bo tam przyjmowano mnie bardzo serdecznie i dużo tych relacji bezpośrednich nawiązywałem z ludźmi.
Księże biskupie, w listopadzie 2017 roku otrzymał ksiądz biskup wiadomość, że zostanie ordynariuszem toruńskim. Był to na pewno też przełomowy moment, bo został ksiądz biskup najmłodszym biskupem na czele jednej z polskich diecezji. I mam takie pytanie, ponieważ wierni często widzą księdza biskupa w trakcie różnych uroczystości, celebrowania mszy świętej, ale większość osób nie ma okazji zobaczyć, jak wygląda od środka miejsce, w którym ksiądz biskup mieszka i jak pracuje, czym się zajmuje na co dzień. Jak przeważnie wygląda taki dzień księdza biskupa?
Te dni są nieporównywalne. ponieważ te zadania, które stoją przede mną, są też nieporównywalne. Jeżeli nie wyjeżdżam poza Toruń, to znaczy nie wizytuję parafii, albo nie jadę udzielać sakramentu bierzmowania, albo nie jestem gdzieś zaproszony, żeby modlić się razem z wiernymi, to wówczas no, rano rozpoczynam dzień od modlitwy, oczywiście toaleta, tak jak każdy człowiek, modlitwa, wspólne śniadanie, wszystkich domowników razem spożywamy śniadanie, siostry zakonne i ksiądz sekretarz i ja razem śniadanie, rozmawiamy i potem zaczyna się dzień taki, czyli są spotkania z różnymi osobami, tymi, którzy umówili się wcześniej i chcą się ze mną spotkać. Są rozmowy różnego rodzaju, spotkania z kapłanami, potem jest posiłek i potem znowu jest to samo, czyli znowu spotkania i nawet kiedy mam jakiś czas zaplanowany, że to jest czas wolny, znaczy wolny na taki czas dla mnie, to tak to się układa, że i tak ktoś przyjdzie w tym czasie wolnym i nagle się okazuje, że ten czas wolny jest też czasem zajętym, ale w życiu kapłańskim tak już jest. Tego czasu wolnego za dużo nie mamy, a gdybyśmy mieli za dużo tego czasu wolnego, to pewnie no, dawałoby to do myślenia, czy naprawdę ja jestem wszystkim dla wszystkich. Więc ten dzień, no każdy dzień jest inny, a kiedy wyjeżdżamy na wizytację na przykład, albo jedziemy odwiedzić jakieś wspólnoty, no to zupełnie inaczej wygląda ten dzień. Już rano wyjeżdżamy i wówczas cały dzień jestem z wiernymi, z kapłanami, odwiedzam starszych księży, rozmawiam z księżmi proboszczami, spotykam się ze wspólnotami, które działają w parafii. Staram się no, w czasie wizytacji czy w czasie bierzmowań jak najwięcej rozmawiać z ludźmi, być blisko nich. Więc łatwiej pewnie to słowo przyjmować, kiedy oni już tego biskupa znają, widzieli go, rozmawiali z nim i mogą powiedzieć tak, to jest największy komplement. Kiedy ktoś mówi, to mój biskup, to nasz biskup, to jest komplement dla biskupa i takie marzenie, żeby tak wierni mówili o biskupie.
Często ksiądz biskup podkreśla rolę ewangelizacji i powiedział ksiądz biskup kiedyś takie słowa, aby Polska nie przespała czasu nowej ewangelizacji. Jak to ksiądz biskup rozumie i jak my mamy wierni to rozumieć te słowa?
Te słowa trzeba rozumieć dość nawet no, nie metaforycznie, tylko bardzo konkretnie. Znaczy, otrzymujemy od Pana Boga jakiś tam czas. My mamy, uważam, w Polsce bardzo szczególną sytuację, ponieważ jeszcze mamy wysokie parametry dominicantes, communicantes. Teraz ostatnio opublikowano wyniki badań religijności młodzieży. No i okazuje się, że w Europie to ciągle w Polsce jest młodzież najbardziej religijna, bo mówimy o tych praktykach, o praktykach religijnych, o modlitwie, o uczęszczaniu na mszę świętą. Ale nowa ewangelizacja, czy w ogóle ewangelizacja, to jest przejście od praktyk do głębokiej wiary, która polega na osobowym, na spotkaniu Boga, który jest osobą, Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi w tych praktykach mają taki zmysł i dar od Pana Boga, że oni spotykają Boga osobowego. Ja jestem o tym głęboko przekonany, bo jak ja spotykam się na przykład z różami różańcowymi, prawda, z tymi wspólnotami różańcowymi, ja jestem głęboko przekonany, że te panie, które odmawiają różaniec święty, one mają osobową relację do Pana Boga. One by mogły nas uczyć, co to znaczy rozmawiać z Bogiem, traktować Pana Boga jak kogoś, kto jest bardzo realny, jest obok i tu ja nie mam wątpliwości. Ale niestety jest wielu ludzi, którzy zatrzymują się na tej warstwie praktyk, praktykują okazjonalnie, trochę przywiązanie do tradycji ich trzyma w kościele jeszcze, ale nie mają tej relacji, tej żywej wiary nie mają. To też widzimy w takich codziennych wyborach ludzi, Polaków, a nie tylko Polaków, ale mówimy teraz, zapytaliście o Polskę, to mówimy o Polsce. Jest deklaracja wiary, przynależności do Kościoła, ale kiedy dotykamy konkretnych problemów, to nagle okazuje się, że po chrześcijaństwie nie ma ani śladu, albo no, jakieś mgliste wyobrażenie zasad życia chrześcijańskiego tylko jest. Więc to jest ten, to, żeby nie przespać tego czasu, to znaczy wykorzystać ten czas, że ludzie jeszcze są w kościołach, ich prowadzić do głębokiej wiary, która polega na spotkaniu z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z osobowym Bogiem. To nie idea jest, ale to jest Bóg, to jest osoba, z którą ja mogę rozmawiać, który jest ważny w moim życiu, to znaczy ja go wybieram jako Pana i Zbawiciela. Jak młodzi ludzie, to w każdej sytuacji można ewangelizować. To nie tylko zorganizowane formy ewangelizacji. Ale człowiek, kiedy idzie do swojego środowiska i odważnie, ale grzecznie, bo tu też musimy unikać nienawiści, agresji, bo nas, moim zdaniem, świat, i nie myślę o świecie jako o czymś pozytywnym, tylko to ten świat, no, ta moda światowa próbuje nas wciągnąć w konflikt i próbuje nas zmusić do tego, żebyśmy my posługiwali się tym samym językiem. No przepraszam, że odwołam się, no ale nie mogę się nie odwołać do tych wydarzeń, które nam teraz towarzyszą. Te różnego rodzaju czarne protesty, prawda, te marsze takie. Tam niektórzy z tych ludzi próbują nas wciągnąć w świat jakiejś niechęci. Jest dużo takich bardzo emocjonalnych i niedobrych haseł, takich pełnych agresji w stosunku do człowieka, który ma przekonania, który wierzy. My nie możemy się dać wciągnąć w to. To znaczy nie możemy tym samym językiem odpowiadać, bo to byłoby zwycięstwo tych ludzi. Oni nas wciągają na swój grunt, to znaczy na swoje pole, gdzie jest nienawiść, gdzie jest niechęć, gdzie wszystko jest wartościowane po świecku, byle jak, nie ewangelicznie. A jak my idziemy ewangelizować i mówimy o Jezusie Chrystusie, o życiu, odważnie, ale grzecznie, bez tej nienawiści, bez uderzania epitetami w drugiego człowieka, bo to nie jest nasze zadanie i tym, wydaje mi się, nikogo nie nawrócimy, ale właśnie tym pozytywnym słowem prawdy. Prawdy Jezusa Chrystusa. Jeśli my odważnie mówimy o Kościele, bronimy Kościoła, mówiąc o tym, że Kościół jest wspólnotą życia, gdzie jest Jezus Chrystus, gdzie można Go spotkać. Jeśli spotykamy się z drugim człowiekiem i mówimy o tym, że w Kościele jest miłość, że w Kościele jest miejsce nawet dla grzesznika. Jest miejsce dla grzesznika, ale takiego grzesznika, który chce być, który chce się otwierać na miłosierdzie Boże. Który, na ile mu życie pozwala, próbuje prostować ścieżki swojego życia. Jeżeli będziemy potrafili to wypowiedzieć bez nienawiści do drugiego człowieka, ale z głęboką wiarą, to ja jestem przekonany, to jest nowa ewangelizacja. To jest ewangelizacja.
Księże biskupie, jak słyszymy, ogrom trudu, który spada na pasterza owiec, jest ogromny. Dlatego chciałabym zapytać, co jest i kto jest źródłem wsparcia dla księdza biskupa? Też może gdyby ksiądz biskup mógł powiedzieć, jaką modlitwę na przykład preferuje, kiedy właśnie ksiądz biskup odpoczywa też poprzez taką relację i właśnie w modlitwie.
Dla mnie źródłem siły jest Pan Jezus. Ja nie mam innego źródła siły i myślę, że gdybym oparł się na swoich zdolnościach, na swoich przemyśleniach tylko i wyłącznie, to już bym dawno poległ. I są też takie momenty, kiedy, uwierzcie mi, ja mówię wprost, jestem bezsilny wobec tej sytuacji. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Trochę odwołuję się też do doświadczenia innych ludzi świętych, którzy są blisko Pana Boga. Mówię, Panie Jezu, pomóż mi, Ty się tymi sprawami zajmij. Ja mam oczywiście te, bardzo sobie cenię te tradycyjne modlitwy. Dla kapłana takim źródłem, fundamentem relacji do Pana Boga to jest modlitwa Kościoła, liturgia Kościoła, brewiarz. I to, tego nie należy traktować jako obowiązek, tylko należy traktować jako źródło mocy. Więc to jest to. Oczywiście te tradycyjne formy modlitwy, takie jak różaniec, jak koronka do miłosierdzia Bożego. Ale często się zdarza, że ja, kiedy jestem z wiernymi, to tak jest zaplanowany ten dzień, że te modlitwy są też z wiernymi, ja je odmawiam. Ale oprócz tego, moi drodzy, ja wypracowałem taką swoją metodę, ale to nie jest moja metoda, bo to też święci zachęcają do tego. Akty strzeliste. Ja często w myślach wzywam Pana Boga. Ja mówię, Panie Jezu, pomóż, uspokój mnie, pomóż mi, bym spokojnie spojrzał na to, daj mi swego ducha, Jezu, zmiłuj się nade mną. Mnóstwo aktów strzelistych, przeróżnych. Takim moim pragnieniem jest, żeby Jezus we mnie się modlił nieustannie, żeby w różnych sytuacjach nigdy ten duch świata nie zwyciężył, żeby niechęć do drugiego człowieka we mnie nie zwyciężyła, żebym zawsze w tym drugim człowieku, nawet poranionym i nawet tym, który szuka ze mną zaczepki, bo tacy ludzie też są. Znowu wracam do tych marszy, bo to mnie tak, może nie, że zabolało, ale z takim wielkim smutkiem na to wszystko patrzę, kiedy tam pod mój dom przyszli też wykrzykując różne hasła, to też tak powiedziałem: Panie Jezu, proszę Cię, żebym nigdy nie spojrzał z nienawiścią, z niechęcią na te panie i tych ludzi, którzy są u mnie pod moim domem i tam wykrzykują różne hasła, żebym zawsze patrzył jak na kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto ma swoje racje, nie do przyjęcia dla mnie, ale to są przemyślenia tego człowieka. I w tych aktach strzelistych proszę, żebym zawsze znalazł taką drogę, żeby nawet jak taką osobę spotkam, żebym potrafił zachęcić ją albo podprowadzić do Jezusa Chrystusa, do wiary. Bo ja uważam, że każdy ma wielką szansę na zmianę myślenia i nie ma ludzi straconych.
Czas na stałe i najważniejsze pytanie naszej audycji. Czym jest dla księdza biskupa powołanie?
To jest sens mojego życia. Dla mnie powołanie to w pierwszym rzędzie jest droga do świętości, droga do spotkania z Bogiem, ale to powołanie akurat w moim życiu tak się ułożyło, że jestem kapłanem i to jest sens mojego życia. I uwierzcie mi, gdybym jeszcze raz stanął wobec wyboru, to z jeszcze większą odwagą i jeszcze z większą pewnością wybrałbym kapłaństwo. Nie wyobrażam sobie innego życia. Daje to. To jest trudne powołanie, bardzo trudne. A w tym świecie myślę, że ludzie młodzi często otrzymują od Pana Boga to powołanie, ale boją się tego. Ta cała kultura tymczasowości, takiej niechęci albo lęku przed decyzjami ostatecznymi, takimi na całe życie, sprawia, że ludzie uciekają od powołań, różnego rodzaju powołań, bo proszę zobaczyć, że od powołania do małżeństwa sakramentalnego też uciekają. Ciągle sobie zostawiają furtki różnego rodzaju, ale myślę, że Pan Bóg daje to powołanie wielu osobom i ja gdybym dzisiaj ponownie stanął wobec wyboru życiowego, wybrałbym tę drogę i Bogu dziękuję, że jestem kapłanem. I Bogu dziękuję za to, że spotykam też ludzi, którzy mają wiarę i chcą być blisko Kościoła.
Ponieważ jest dzisiaj Wielki Czwartek, chciałabym jeszcze księdza biskupa poprosić o kilka słów, na co warto zwrócić uwagę, żeby dobrze przeżyć ten święty czas Triduum Paschalnego.
Triduum Paschalne to jest czas bardzo szczególny, ponieważ to są jakby rekolekcje w pigułce, nawet więcej. To jest historia zbawienia. To, co najważniejsze w historii zbawienia w pigułce, przekazane człowiekowi. Wszystkie najważniejsze prawdy chrześcijaństwa, Kościoła katolickiego przeżywamy w czasie Triduum Paschalnego, a wszystko znajduje wspaniałe zwieńczenie, kiedy my spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym, który pokonał grzech, słabość i jest naszą nadzieją. Jak przeżyć duchowo, nawet nie religijnie, tylko duchowo, to znaczy, jeśli tylko nam czas pozwoli, uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego. Potraktujmy to jako wielką okazję do tego, żeby otworzyć się na łaskę Pana Boga, na Jego Słowo, na doświadczenie Boga. Każdy z tych dni ma swoją głęboką wymowę i czegoś nas uczy, czegoś niezwykle ważnego. Czwartek, dzisiaj, dziękujemy za kapłaństwo i Eucharystię. Uświadamiamy sobie, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne, że to jest fundament życia chrześcijańskiego. Piątek wpatrujemy się w krzyż. Czcimy krzyż Pana Jezusa, ale nie jako miejsce męki tylko i wyłącznie, ale jako krzyż, jako znak miłości i to wszechogarniającej miłości, takiej miłości, która odkupiła człowieka i otworzyła nam drogę do zbawienia. Każdemu otworzyła drogę do zbawienia. I Wielka Sobota, no przepiękna liturgia, liturgia światła, liturgia chrzcielna, Eucharystia, radość zmartwychwstania. No, wszystkie prawdy chrześcijańskie, wyznanie wiary w pigułce. i my w tym możemy uczestniczyć, więc zachęcam, żeby duchowo być tam, nie tylko uczestniczyć, ale duchowo się otworzyć na te wszystkie łaski, które ta liturgia nam niesie.
Jego Ekscelencjo, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jesteśmy zaszczyceni, że księdza biskupa obecnością.
Z okazji święta wszystkich kapłanów składamy na ręce księdza biskupa najlepsze życzenia, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, mądrości i roztropności w podejmowaniu decyzji, a także tego, aby ksiądz biskup wszystkich diecezjan poprzez swoją misję przybliżył jak najbliżej do Chrystusa.
No, bardzo dziękuję za te piękne życzenia. Ja na Triduum Paschalne, ale też na zbliżające się święta Zmartwychwstania, chciałbym wam również i wszystkim słuchaczom życzyć tej Bożej mocy. Chrystus Zmartwychwstały to moc, moc wiary, moc miłości i ogromny dar nadziei dla każdego człowieka. Tego z całego serca życzę i mam taką prośbę dzisiaj. Czwartek, Wielki Czwartek, my mówimy kapłański też czwartek. To mam do was prośbę, pomódlcie się w mojej intencji, w intencji wszystkich księży biskupów. Pomódlcie się w intencji wszystkich kapłanów, a szczególnie tych, którzy posługują w waszych wspólnotach. A jeśli ci kapłani mają problemy różnego rodzaju, tym bardziej się módlcie, bo bardzo często krytykujemy, a żeby krytykować, najpierw trzeba się modlić i prosić o świętość dla kapłanów. I o to ja dzisiaj też ośmielam się prosić. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania, za audycję i za te pytania, które dla mnie przygotowaliście. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb napisał kiedyś takie zdanie. Tak powinno wyglądać życie porządnego człowieka i dobrego kapłana. Jak droga wiodąca w górę, na szeroki, łagodny płaskowyż, ogrzany zachodzącym słońcem.
I my jeszcze, podbijając księdza biskupa życzenia, również życzymy właśnie, aby te trudy księdza biskupa Zmartwychwstały Chrystus stale ogrzewał właśnie tym swoim światłem.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję, jak zwykle za tydzień. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy tobie Chrystus.